Kultura na weekend. Kilka chwil po godzinie 10. Radio Kraków Kultura, Tadeusz Marek, a to oznacza, że czas rozpocząć piątkowe wydanie Kultury na Weekend. Dziś rozpoczynamy tak. Stworzył nową formułę wyrażania dramatu w sztuce, a stało się to być może dlatego, że znał i kochał życie tak, jak tylko ludzie zagrożeni śmiercią kochać je potrafią. Tak napisała w katalogu do najnowszej, trwającej w ogrodach królewskich na Wawelu wystawy Smoczy Ogród Bronisław Chromy na Wawelu, córka artysty Grażyna Chromy-Rościszewska. I to w towarzystwie tegoż wybitnego polskiego artysty spędzimy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam Państwa do 12:00.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W tym roku mija 50 lat, odkąd u wylotu Smoczej Jamy stanął słynny smok wawelski. Ikona Krakowa, odlany z brązu pomnik autorstwa wybitnego krakowskiego rzeźbiarza Bronisława Chromego. A wszystko zaczęło się od legendy o potworze całożercy, którą na przełomie XII i XIII wieku w Kronice Polskiej spisał Wincenty Kadłubek. A Bronisław Chromy swoje wyobrażenia o tejże krakowskiej bestii urzeczywistnił i to urzeczywistnienie poniekąd stało się udziałem wszystkich, którzy Kraków odwiedzają. To był 1972 rok, a dziś po 50 latach i z uwagi na to wydarzenie, które miało miejsce 50 lat temu, Zamek Królewski na Wawelu oraz autorska galeria Bronisława Chromego zapraszają do Smoczego Ogrodu, czyli do nowo otwartej plenerowej wystawy w wawelskich ogrodach, wystawy poświęconej w całości twórczości Bronisława Chromego, a z nami dziś kuratorka tej wystawy, a równocześnie córka artysty, Grażyna Chromy-Rościszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, 1972 rok i rzeźba, która miała być fontanną, której losy były bardzo skomplikowane na początku.
Tak, to prawda. W swoim pierwotnym założeniu smok wcale nie miał stać u stóp wzgórza Wawelskiego, tylko miał zdobić plac Wolnica. W 1964 roku miasto Kraków ogłosiło konkurs na fontannę dla Krakowa. I ojciec zdobył tam pierwszą nagrodę, drugą nagrodę oraz trzecią nagrodę. Smoka realizował więc z myślą o placu Wolnica. W momencie, kiedy rzeźba już nabierała kształtów pracowni, odwiedził go ówczesny prezydent miasta i stwierdził, że ten smok musi stanąć pod Wawelem, że plac Wolnica to nie jest dobre miejsce. Udało mu się przekonać dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, pana profesora Szablowskiego, który początkowo stawiał opór, uważał, że taka atrakcja trochę przyćmi sam Zamek Królewski, ponieważ dzieci przyjeżdżające do Krakowa na wycieczki nie będą pamiętały, co było na wzgórzu, tylko będą pamiętały smoka. No i troszeczkę tak jest, natomiast ojciec argumentował, że potem jako dorośli ludzie wrócą do Krakowa i wtedy ten zamek zauważą. Natomiast smok będzie ich wspaniałym wspomnieniem z dzieciństwa.
W 1972 roku, dokładnie 14 listopada, Echo Krakowa donosiło, że smok stanął u wylotu Smoczej Jamy. Już w 1973 roku zaczął ziać ogniem. Natomiast takie plotki krążą w sieci, że Bronisław Chromy, skoro zaczął myśleć o smoku wawelskim u podnóży wzgórza Wawelskiego, to miał w głowie jeszcze jeden koncept, dużo bardziej ekstremalny, a mianowicie ta głowa, która miała, ja wiem, wystawać z Wisły jakoś.
Tak, to rzeczywiście był śmiały koncept. Ojciec wymyślił, że u stóp Wawelu będzie się wynurzać z wody wielki łeb smoka i dwie łapy, które będą się opierać o brzeg. Z drugiej strony Wisły będzie smoczy ogon, a w domyśle w wodzie będzie ogromne smocze cielsko. Niestety po pierwsze koszty, po drugie jednak fakt, że Wisła co jakiś czas daje o sobie znać i wylewa, uniemożliwiło realizację takiej koncepcji artystycznej. Natomiast rzeczywiście to pobudzało wyobraźnię i mówi się o tym.
Nie udało się tego zrealizować, ale ja myślę, że ten koncept sam w sobie, on bardzo wiele mówi o pani ojcu. Jako artyście, jako człowieku, który no właśnie pozwalał w życiu tej wyobraźni się prowadzić.
No myślę, że jego droga życiowa przede wszystkim, to, że wychował się w podkrakowskiej wsi Leńcze, powodowało to, że on nie czuł żadnych ograniczeń. Tak naprawdę wpadał na jakiś pomysł i go realizował. Nigdy nie słuchał żadnych argumentów, które mówiły, że czegoś się nie da zrobić. On to po prostu robił. Także podejrzewam, że gdyby były pieniądze na realizację takiej koncepcji, to on by to na pewno wykonał. Tak samo jak było z budową jego autorskiej galerii w Parku Decjusza. Ojciec zaprojektował budynek, który był przebudową starej, istniejącej już, ale zdewastowanej muszli koncertowej. No i był kłopot. Przede wszystkim architekci nie do końca wiedzieli, co on sobie wymyślił, jak zamknąć tą bryłę muszli. Więc ojciec wieczorem poszedł do pracowni i rano miał gotowy, wyrzeźbiony model tego budynku. Później był kolejny kłopot, jak to wybudować. Architekci próbowali jakichś urządzeń laserowych. Ojciec wziął po prostu sznurek, ołówek, cyrkiel. Powiedział, że w średniowieczu katedry budowano i nie mieli żadnych laserów i wykreślił. I potem rzeczywiście okazało się, że ta tak półkopuła świetnie zamknęła istniejącą przestrzeń i wszystko stoi po dziś dzień.
A zatem straszny uparciuch był z tego jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy.
No myślę, że to trochę góralska krew, która w nim płynęła. Ja jako dziecko wiedziałam, że jak wiejechalny do pracowni się nie chodzi, ponieważ ojciec sam w nim wszystko buzuje. Natomiast był człowiekiem też niezwykle ciepłym, niezwykle lubianym w środowisku i w Krakowie, i w środowisku artystycznym.
Ależ znamy to z życiorysów wielu artystów, ludzi o pięknych duszach, o wrażliwości, która rozbudowana i pulsująca nieustannie, ale musząca w pewnym momencie połączyć się właśnie z jakimś rodzajem zawziętości, a równocześnie takiego przeświadczenia, że tak musi być, żeby to dzieło, które tworzę, było dobre. To jest jakiś rodzaj imperatywu takiego twórczego.
No myślę, że to jest podstawa. Trzeba być po prostu wiernym sobie i wierzyć w to, co się robi, bo każda wątpliwość jest widoczna potem w tym dziele. Tego ojciec się nauczył od swojego profesora Ksawera Dunikowskiego, który był dosyć brutalnym pedagogiem, nie oszczędzał swoich studentów. Ojciec po jednej z korekt porąbał swoją rzeźbę siekierą. Więc nie była to łatwa
I co tam się wydarzyło?
Edukacja.
Co doprowadziło do tego porąbania? Tak ostra krytyka?
Tak, ostra krytyka. Natomiast docenione zostało jego nie akademickie dzieło wtedy, tylko drobny szkic konika, który zrobił tylko dla siebie i gdzieś z boku przy jego głównej rzeźbie stanowiącej jakąś pracę semestralną sobie leżał. I w momencie, kiedy pan Dunikowski zobaczył tą właśnie rzeźbę, powiedział mu, to jest właśnie to jest osobiste i o to chodzi w sztuce. I ojciec to zapamiętał na całe życie i stworzył tak naprawdę absolutnie własny, niepowtarzalny styl. To, co możemy oglądać, no jest nie do podrobienia. Zresztą bardzo mu pomagało to, że on zaczynał swoją drogę w odlewni. artystycznej. Także jakby przede wszystkim świetnie operował warsztatem.
No i tak, i tam się pojawiła przecież ta podobizna ojca, prawda? Czyli pani dziadka, tak, zdaje się.
To była jego pierwsza praca rzeźbiarska. Wtedy kompletnie nie myślał jeszcze o rzeźbie, chociaż tak naprawdę od najmłodszych lat bawił się rzeźbieniem. Wycinał albo w drewnie jakieś figurki zwierzęce, albo w brukwi wręcz. Bardzo go to cieszyło, że ta brukiew potem wysychając tworzy takie przedziwne formy, bo one te rzeźby się zmieniały. Natomiast to był w sumie przypadek. Starszy brat go namówił na wykonanie takiego medalionu z podobizną ojca na grobek. I w tym momencie jakby stała się rzecz niesłychana, ponieważ ta praca została zauważona przez rzeźbiarza Karola Hukana, który był też świetnym portrecistą i przychodził tam w interesach do odlewni. I on popchnął ojca na akademię. Nie była to prosta droga, ponieważ ojciec po wojnie miał tylko zaliczoną szkołę podstawową, więc musiał nadrobić. Nadrobił liceum w ciągu 2 lat dzięki profesorowi Chodysowi, który po prostu pomagał młodzieży w tych latach powojennych, ponieważ no, większość ludzi młodych nie miała możliwości kształcenia. Więc ojciec nadrobił, jednocześnie pracując po nocach w tej odlewni i zrobił maturę, dostał się na akademię. No i został tym artystą, o czym nagle się okazało marzył, bo moja babcia opowiadała mu o twórcach, którzy mieszkają w Krakowie. Ojciec po raz pierwszy do Krakowa przyszedł chyba w wieku lat 8 na piechotę z Lęcz 30 kilometrów, bo w domu była bieda i trzeba było jakoś sobie poradzić. I zafascynował go Kraków, zafascynował go Wawel. I te wszystkie miejsca i myślę, że to spowodowało w nim tą determinację.
Determinację, która zaowocowała pomnikami, obrazami, dlatego że także malarstwo, grafikami, medalami. O początkach ścieżki zawodowej Bronisława Chromego, jednego z największych polskich rzeźbiarzy, który odszedł od nas, przypomnijmy, w 2017 roku, opowiada córka artysty Grażyna Chromy-Rościszewska, a równocześnie kuratorka wystawy trwającej od niedawna na Wawelu, Smoczy Ogród Bronisław Chromy na Wawelu. I to na Wawel przeniesiemy się. Taką sobie wycieczkę urządzimy już po przerwie.
Kultura na weekend.
Przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek, a z nami dziś Grażyna Chromy-Rościszewska, kuratorka wystawy Smoczy Ogród Bronisław Chromy na Wawelu. Pani Grażyno, mam takie wrażenie, że ten drugi, zdawać by się mogło oczywisty człon tytułu tej wystawy, czyli Bronisław Chromy na Wawelu, on tutaj jest bardzo istotny, kiedy spojrzy się na historię i życiową, i artystyczną pani ojca. Pani poniekąd do tego tematu nawiązała, ale mamy przed oczyma, ja mam przed oczyma, kiedy myślę sobie o tej wystawie, taki oto obrazek. Oto ten chłopiec wychowywany w owych podkrakowskich Lęczach, wsłuchujący się w opowieści matki o krakowskich artystach, spogląda tęsknym okiem w kierunku tego wielkiego miasta i nagle okazuje się, że po 100 niemal latach jego dzieła trafiają na Wawel. I to jest coś, co jest bardzo poruszające.
Troszeczkę jest tak, że dzieła Bronisława Chromego już kiedyś były na Wawelu. W 1975 roku ojciec był organizatorem FIDEM, czyli Kongresu Medalierów. I udało mu się troszeczkę tylnymi drzwiami dostać na Wawel z tą wystawą, ponieważ początkowo nie było zgody na to, żeby wystawiać te medale na Wawelu. Natomiast ojciec wymyślił fortel i ogłosił konkurs na medal wawelski. I wtedy to otworzyło kongresowi drzwi w zamku. Także już kiedyś ojcu udało się na tym Wawelu być. Natomiast rzeczywiście żadnych jego dzieł na stałe tam nie było. Poza małym smokiem zakupionym nie tak dawno przez Zamek Królewski na nawet do swoich zbiorów.
No właśnie, ale mówią Państwo, że ta wystawa, ona jest wyjątkowa w kontekście tej obecności, więc powiedzmy, na czym ta wyjątkowość polega?
Myślę, że przede wszystkim dzieła Bronisława Chromego są świetnym obiektem do wystawiania w plenerze. Ogrody wawelskie stanowią naprawdę przepiękne tło. Kolorystyka tej przestrzeni, grynszpan spływający z dachów, widoczny też w perspektywie dachów Krakowa. To jest coś, co powoduje, że te rzeźby tam jakby przynależą. Jest to w ogóle świetna okazja też, ta rocznica, żeby zaprezentować taki przekrój dzieł Bronisława Chromego i przypomnieć o nim. Lata największej popularności rzeźby Bronisława Chromego, to myślę, że to były lata 80. i 90. XX wieku. I wtedy tych wystaw w Krakowie było bardzo dużo, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce oraz na świecie. Natomiast ostatnie lata troszeczkę w naturalny sposób spowodowały, że ta sztuka może jest mniej obecna w przestrzeni. A Wawel jest miejscem, do którego zmierzają wszyscy przybywający do Krakowa. I myślę, że to jest wspaniały moment dla sztuki Bronisława Chromego, ponieważ będzie ona obecna przez cały sezon do końca września i będzie możliwe zapoznanie się z tymi rzeźbami.
No więc właśnie opowiedzmy zatem, co zobaczymy, co możemy zobaczyć w ogrodach, ponieważ tak mówiła pani w trakcie otwarcia tej wystawy, że wydaje się, że to jest ta gałąź twórczości Bronisława Chromego, która chyba taka najbardziej osobista.
Chcieliśmy przede wszystkim tak skonstruować tę wystawę, żeby przemawiała ona do jak najszerszego odbiorcy. Doświadczenie życiowe Bronisława Chromego spowodowały, że on się zajmował rozmaitą tematyką. Bardzo silnie odbiła się na nim wojna, więc tych rzeźb powstawało o tej tematyce bardzo dużo. Natomiast to nie jest temat, który można wyeksponować w ogrodach. Do ogrodów w sposób naturalny pasują zwierzęta. Ojciec, który kochał przyrodę, obserwował ją, inspirował się nią. W tych rzeźbach myślę, że oddawał najwięcej swoich emocji i te rzeźby są najbardziej kochane przez publiczność. Także w ogrodach wawelskich możemy zobaczyć przede wszystkim ptaki. Przepięknego, dumnego pawia, który już na wejściu rozpościera swój ogon. Możemy spotkać flamingi i żurawie, kaczki, perkozy. W zakamarkach ukryte są żabki, żółwie. Także też to, że te rzeźby tak pięknie się tam wpasowały kolorystycznie, powoduje, że one się nie rzucają w pierwszym momencie w oczy, natomiast zachęcają do tego, żeby ich poszukiwać w tej przestrzeni. I to jest, myślę, siła tej wystawy, że ona bardzo angażuje też odbiorcę.
Powiada pani, że można poszukiwać, a jeszcze można poszukiwać w tak urzekającym anturażu, jakim jest majacząca gdzieś tam w tle kopuła kościoła świętych Piotra i Pawła. Rozpościera się widok tak naprawdę na Wisłę, na to, za co Kraków kochamy najbardziej, a równocześnie, by powrócić do tego wątku inspiracji, a może by rzec mocniej miłości do przyrody i do natury, powiedzmy, że te rzeźby to nie tylko brąz, ale to także kamienie i te kamienie chyba bardzo ważne.
Ojciec jakby miał dwa nurty w swojej twórczości, czyli powstawały rzeźby tylko z brązu, ale również na pewnym etapie swojej twórczości zaczął wykorzystywać bryłę w formie naturalnego otoczeka granitowego wydobytego z górskich rzek. I ten proces twórczy polegał na tym, że ojciec długie godziny spędzał w korycie tych rzek i
sam wydobywał te kamienie.
Sam wydobywał nieraz ogromnych rozmiarów kamienie, bardzo ciężkie, ale on od razu szukał kamieni, które miały w sobie już jakby zawartą formę, którą on tylko dopowiadał. Brzuszki owiec, które możemy podziwiać pod budynkiem Uniwersytetu Rolniczego, są naturalnymi kamieniami. Jedna z nich jest wykonana z kamienia wyjątkowego, ponieważ jest to kamień narzutowy przywieziony z Mazur, który ojciec bardzo kochał. Także ona się troszeczkę różni od pozostałych. Natomiast właśnie większość tych rzeźb w ten sposób powstawała, że naturalna forma kamienia była przez ojca dopowiadana. On wymyślił własną technikę łączenia kamienia z płynnym metalem, właśnie dzięki tych swoim umiejętnościom technicznym wyniesionym z odlewni. Więc jakby dla niego nie było granic, które nie można byłoby przekroczyć. On tym tak sprawnie operował, że tylko granice jego wyobraźni tak naprawdę obowiązywały w jego twórczości.
To trochę tak, jakby nawet nie tyle dialogował z naturą, co wchodził z nią we współpracę, prawda? Opowieść o jakimś takim zjednoczeniu niesamowitym.
No, myślę, że tak, że to było bardzo dla niego wszystko ważne. Zresztą też jako jego córka mam takie wspomnienia. On małego uczył świata. Uczył mnie, nas wszystkich drzew, wszystkich zbóż, grzybów. Opowiadał. Każdy spacer to też była nauka o przyrodzie. Pamiętam też niesamowitą rzeźbę, którą w zasadzie grupę rzeźb, którą znam niestety tylko ze zdjęć. To była jedna właśnie z takich pierwszych wystaw ojca z lat 60., gdzie na trawniku ułożone były kamienie z rogami. I wyobraźni od razu u odbiorcy pojawiało się wrażenie, że to jest stado jakichś krów, bawołów, które płynie przez rzekę, wystają im tylko głowy. Niesamowity skrót, jakby synteza i uruchomienie wyobraźni ludzkiej do tego, żeby tak naprawdę sama podążała tylko za tą sugestią artysty.
No właśnie, a tych sugestii, ale także tych opowieści Bronisława Chromego w Krakowie przecież możemy znaleźć znacznie więcej niż jedynie w trakcie trwającej wystawy na Wawelu, czy w trakcie spotkania ze smokiem wawelskim. Zapraszamy Państwa do tego, żeby oczywiście odwiedzili Państwo Wawel i Smoczy Ogród, wystawę Bronisława Chromego na Wawelu, ale także, żeby uważnie przechadzali się Państwo po Krakowie, bo niejedną rzeźbę, niejeden pomnik Bronisława Chromego można tam znaleźć. No to cóż, my zapraszamy na Wawel, tak?
Zapraszam serdecznie. Myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby nasycić się pięknem i ogrodów, i tych rzeźb.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Grażyna Chromy-Rościszewska, kuratorka wystawy Smoczy Ogród, Bronisław Chromy na Wawelu, jest z nami w Radiu Kraków Kultura. Pani Grażyno, ja sobie tak pomyślałem, że przy okazji tego spotkania dotyczącego tej wystawy, może dobrze byłoby dotknąć tego świata twórczego i artystycznego Bronisława Chromego, bo to jest tak, że każdy artysta, każdy człowiek, który urzeczywistnia w swoim życiu dyspozycję kreacyjną, posiada czy obraca się w jakimś swoim prywatnym uniwersum, które buduje go zarówno jako człowieka, ale także jako, no właśnie, człowieka, który współuczestniczy w tym odwiecznym akcie kreacyjnym świata. I zastanawiam się, gdybyśmy mieli sobie stworzyć i spróbować nazwać te elementy, które tworzyły uniwersum Bronisława Chromego, to co byśmy powiedzieli?
Jest mi bardzo trudno tak naprawdę ogarnąć całą postać mojego ojca, ponieważ teraz przygotowując się do jubileuszu pomnika Smoka Wawelskiego. Sięgnęłam po mnóstwo różnych wywiadów, po jego książkę autobiograficzną pod tytułem Kamień i marzenie, w którym opisuje swoją całą drogę od narodzin w Leńczach poprzez wszystkie realizacje pomnikowe, edukacje i wszystkie ważne momenty, które miały miejsce w jego życiu. I powiem tak, że to był człowiek niezwykle wszechstronny, bardzo zaangażowany społecznie, zaangażowany w to, co robił. Ja go poznałam pewnie trochę późno, ponieważ urodziłam się wtedy, kiedy on miał już 50 lat. Myślę, że cały ten etap rozwoju artystycznego miał za sobą, był w takim punkcie, myślę, kulminacyjnym swojego życia twórczego. Natomiast to, co zauważyłam, to jakby jego ogromne skupienie na tym, co robił. Wtedy, kiedy organizował jakieś wydarzenia kulturalne, robił to na 100%, walczył o każdy punkt, który sobie wymyślił. Wtedy, kiedy budował pomnik, projektował go, realizował, robił to z taką determinacją, w takim tempie, który dla innych twórców w ogóle nie był osiągalny. Dla przykładu przytoczę tutaj pomnik partyzantów w Lasach Janowskich z 1974 roku, który powstał w 3,5 miesiąca, a sam wybuch, który jest takim silnym akcentem w tym pomniku, ma wysokość 16 metrów i to zostało zrealizowane w takim tempie, także to jakby mówi o charakterze tego człowieka, czyli...
Co ten charakter zbudowało?
Myślę, że pochodzenie, doświadczenie życiowe. Ojciec urodził się w 25 roku. Jego młodość przypadła na lata wojny. Ojca w domu nie było, ponieważ zarobkowo wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i pracował tam jako górnik. W Polsce bywał. Natomiast na synach spoczywał obowiązek pracy na roli.
Ojciec nazywał się Andrzej, prawda?
Andrzej Chromy, tak. Więc jakby ta ciężka praca od najmłodszych lat, myślę, że ukształtowała ojca przede wszystkim. No i też ten wstrząs, jakim była wojna, bo tematyka wojenna w pracach ojca powracała przez całe życie, począwszy od bardzo dramatycznego przedstawienia ściany śmierci w obozu Auschwitz, poprzez późniejsze prace, które były wywołane doświadczeniami zimnej wojny, zagrożenia atomowego. Wtedy powstał stalaktyt atomowy z pietami, które były eksponowane na 42. Biennale w Wenecji w 1986 roku i wywarło ogromne wrażenie. Do tej pory ta rzeźba jest wyeksponowana w autorskiej galerii Bronisława Chromego w Parku Decjusza i w dzisiejszym kontekście wojny na Ukrainie na nowo jakby działa na odbiorcę. Wszyscy, którzy przychodzą właśnie teraz, tak bardzo mocno zwracają uwagę na tą właśnie rzeźbę.
Pani pisze tak w katalogu do tejże trwającej wystawy na Wawelu, Smoczy Ogród. Chromy stworzył nową formułę wyrażania dramatu w sztuce. Stało się to być może dlatego, że znał i kochał życie tak, jak tylko ludzie zagrożeni śmiercią kochać je potrafią. To jest opowieść o tym doświadczeniu, no właśnie, wojennym, o tych trudnych doświadczeniach początku życia. Ale ja może ugryzę ten temat też od drugiej strony, bo jestem głęboko przekonany o tym, że to ten ciężar, jakiś bagaż trudnych doświadczeń, z którym przecież musiał się mierzyć młodzieniec, a wcześniej dziecko. To jest coś, co naznacza człowieka na całe życie. Ale naznacza go także to, co sprawia, że robi patent żeglarski, zakochuje się w Mazurach, no właśnie opowiada o zbożu, opowiada o naturze, objaśnia świat dzieciom.
No myślę, że to jest jakby natura człowieka, że stara się wyprzeć te ciężkie doświadczenia i korzystać ze swojego czasu na ziemi. A tą ziemię ojciec bardzo kochał, właśnie kochał niezmiernie Mazury, one go inspirowały. Tam zaczął malować. On jako młody człowiek miał taki incydent z malarstwem. Profesor Hanna Rudzka-Cybisowa chciała go widzieć swoje pracownie. Ojciec wtedy odmówił, powiedział, że taki wielki chłop.
Ale to jest
chłop.
Ciekawe, dlaczego odmówił. No
tak,
właśnie.
No taki wielki chłop w jego pojęciu z pędzelkiem w ręku byłby śmieszny. On się czuł po prostu silnym mężczyzną, który musiał się zmagać z materią i rzeczywiście się z nią zmagał, dźwigał te swoje wielkie kamienie. Do tej pory żartujemy, że szkoda, że nie rzeźbił drewnie, ponieważ musimy teraz my się zmagać w jego autorskiej galerii z przesuwaniem tych gigantycznych kamieni oprawionych w brąz. Także rzeczywiście to bardzo męska sztuka. Natomiast te wzruszenia, które wywoływała w ojcu natura i piękno, oddawał w swoich obrazach i w grafikach. I tutaj rzeczywiście wchodził na taki poziom finezji. On się śmiał z tego swojego malowania, mówił, że on jest przede wszystkim rzeźbiarzem, ale naprawdę powstawały rzeczy niezwykle piękne, zwiewne, eteryczne. Jego obrazy po wernisażach rozchodziły się momentalnie wśród kolekcjonerów, bo one po prostu cieszą oko. Są kwintesencją tej natury. Widać w nich tą miłość, tą obserwację. Więc to nic, że to był rzeźbiarz, ale właśnie te wszystkie jego zamiłowania były widoczne w każdej dziedzinie sztuki, za którą się brał. I myślę, że warto wspomnieć też o medalierstwie, w którym ojciec osiągnął ogromne mistrzostwo. Stworzył w ogóle taką pracownię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i miał zupełnie jakby obrazoburcze podejście do medalu. Medal zawsze wydawał się być po prostu nudnym, dwustronnym kółkiem, na którym coś było wyryte, jakiś napis, podobizna czyjaś i to wszystko. Ojciec zerwał w ogóle z takim stereotypem. On stworzył medal, którego narracja przychodziła z awersu na rewers. Przeprął ten medal ażurami. No kompletnie anarchistycznie wręcz podchodził do tego tematu i to była jego siła. On zdobywał bardzo ważne nagrody za swoje medale. No i właśnie finałem tego była organizacja Kongresu Medalierów w 1975 roku na Wawelu.
Czy kiedy spogląda sobie pani w tym momencie na historię życia swojego ojca i spogląda pani na tego człowieka o wybitnych zdolnościach, umiejętnościach artystycznych, warsztatowych, to dostrzega pani jakieś takie punkty, takie momenty, w których okazuje się, że Bronisław Chromy musiał zapłacić jakąś cenę za ten swój talent?
Nie wiem, czy to była cena za talent. Na pewno zapłacił dużą cenę za swój charakter i nie poddawanie się naciskom, ponieważ on nigdy nie zapisał się do partii. W związku z czym nie był nigdy przeznaczony brany pod uwagę do realizacji pomnikowych. Wygrywał bardzo wiele konkursów na pomniki, ale przygnęła do niego taka łatka, że jest szczęśliwym pechowcem. On zwyciężał, a realizował zupełnie kto inny, kto był zapisany do partii i był popierany. I w sumie przełomowym takim momentem właśnie był pomnik Smoka Wawelskiego. To był pomnik w zupełnie innym charakterze, więc jakby tutaj nie miało nic do rzeczy to, jakie ma poglądy artysta. Natomiast później dopiero po tej realizacji udało mu się stworzyć wiele bardzo znaczących pomników i w Polsce, i za granicą.
Wie pani, ja pytam o to dlatego, no bo to jest też znowuż opowieść o jakimś nieprawdopodobnym uporze, ale myślę, że uporze, u którego podstaw stoi głębokie przeświadczenie o słuszności idei, które w jakiś sposób prowadzą człowieka. Ale myślę sobie tak, że człowiek o takiej wrażliwości musi znajdować ujście gdzieś, nie tylko w dziele sztuki, czy ojca, te wszystkie rzeczy, które stwarzał sobie, te wszystkie okoliczności, które stwarzał sobie swoim talentem, nie przerastały?
Nie pamiętam czegoś takiego.
Bo zastanawiam się nad tym, bo to z pani opowieści wnioskuję, czy widzę obraz człowieka bardzo głęboko przeświadczonego, no właśnie, o słuszności pewnych spraw pryncypialnych, bardzo silnie wiernego tym wartościom i równocześnie, no właśnie, takiego człowieka, który niejako ma wszystko pod kontrolą. Ja się zastanawiam, gdzie on znajdował taką jakąś oazę, do której wracał, miejsce, do którego wracał, które trzymało go przy tym wszystkim.
Znaczy, siłę. Myślę tak, że ojciec jakby przy realizacji właśnie tych przede wszystkim projektów pomnikowych, pewnie gdzieś tam się musiał narażać różnym osobom, ponieważ właśnie ta jego determinacja, to przeświadczenie, że ma rację, że coś, co ludziom się wydawało, że nie ma prawa stanąć i się nie zawalić, on brał na siebie całą odpowiedzialność i mimo wszystko, mimo wszelkich przeciwności realizował te swoje pomysły. No to później rzeczywiście on się wycofywał. On jakby nie uczestniczył zbytnio w życiu towarzyskim. On, jego oazą była tak naprawdę jego pracownia, której znikał o 6 rano, wychodził z niej w porze obiadowej, szedł później na drzemkę, wracał i siedział tam do wieczora. Świętem było, gdy udawało się go wyciągnąć na spacer do zoo, ponieważ jego pracownia była przy domu, w pobliżu Lasu Wolskiego, więc jakby to było takie miejsce, gdzie było blisko też do natury. No i udawało nam się czasem skorzystać z tego, że ojciec miał chwilę w niedzielę, żeby z nami pospacerować, ale to były tylko chwile, bo dla niego priorytetem była praca. I nie tylko w czasie roku, kiedy pracował, ale też w czasie urlopowym, kiedy wyjeżdżał do swojego domu na Mazurach, tam też pracował. Pracował.
Domu, który wyremontował sam zresztą.
Dom, który w ogóle tak naprawdę musiał wybudować od nowa, ponieważ kupił
ruinę.
Starą ruinę i ona się nie nadawała do tego, żeby tam mieszkać, była cała podtopiona wodą, jak to na Mazurach, i trzeba było dom wybudować od nowa. I znowu ojciec tutaj zabawił się w architekta, zaprojektował i własnymi rękami, znowu z kamieni wybudował przepiękny dom, który właśnie jest z takich kamieni narzutowych, ma podmurówkę, pierwszą kondygnację, potem góra już jest drewniana, dach jest zrobiony z miejscowej rozbiórkowej dachówki z poniemieckich różnych stodół i obór, które miejscowi likwidowali i sprzedawali, więc to wszystko jakby razem jest takie bardzo, bardzo związane z terenem, gdzie ten dom powstał. No i ojciec, tak jak wspominałam, cały czas pracował, czyli wstawał rano i tak jak w Krakowie szedł do swojej pracowni rzeźbiarskiej, znikał w swojej pracowni malarskiej. Obrazy były przez całe wakacje porozstawiane wszędzie. Trzeba było przychodzić, podziwiać albo
podziwiać. Bo jak nie podziwiać, to już nie było dobrze.
Nie, znaczy powiem, że przyszedł taki moment, szczególnie kiedy już dzieci zaczęły dorastać, zaczęły chodzić same do liceum plastycznego, potem na Akademię Sztuk Pięknych. Ojciec nas pytał o zdanie i czasem nawet jakieś nasze korekty wprowadzał w życie, więc troszeczkę się role odwróciły, że nauczyciel słuchał swoich uczniów, bo ojciec też nas uczył na Akademii Rzeźby na Wydziale Grafiki, więc jakieś
wszystko
epizody.
Wszystko zostaje w rodzinie.
Znaczy to nie niestety to są geny i, i nic się nie da z tym zrobić.
Pani Grażyno, już zmierzając do końca naszej rozmowy, zastanawiam się, czy kiedy myśli sobie pani o pani ojcu Bronisławie Chromym, to staje pani przed oczyma jakiś taki obraz pierwszy? Jak pani myśli, to co się pani pojawia przed oczyma?
Myślę, że bardzo wrażliwy człowiek się pojawia w moich myślach. Pozornie właśnie taki, momentami szorstki, ale ta jego wrażliwość, która jest widoczna w jego rzeźbach, to było coś, co może na co dzień skrywane, ale było jego cechą dominującą, cechą jego charakteru. Więc dla mnie to był niezwykle czuły ojciec, świetny nauczyciel życia, świetny nauczyciel sztuki. No i brakuje mi go jeszcze po tylu latach od jego śmierci. Jest mi niezwykle trudno o tym mówić.
Spogląda tam?
Ja myślę, że on w ogóle cały czas czuwa nad tym, co się tutaj dzieje. Ja zostawiłam swój zawód konserwatora dzieł sztuki i zajęłam się autorską galerią ojca. Natomiast wiele razy mieliśmy takie wrażenie, że gdzieś tam nam pomaga z góry. Jak po raz wtóry otwieraliśmy galerię po remoncie, po jego śmierci, w czasie koncertu, dokładnie nad galerią przeleciał klucz dzikich ptaków, więc cała publiczność zadarła głowy do góry i wszyscy mieli wrażenie, że to ojciec jeden z tych swoich kluczy żurawi, które malował, przysłał, żeby nam uprzyjemniły czas.
Ciepło uśmiecha się Grażyna Chromy-Rościszewska w studiu Radia Kraków Kultura. I tu tym razem stawiamy kropkę. To była rozmowa o jednym z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, Bronisławie Chromym. A my zapraszamy przy okazji tej rozmowy na Wawel, gdzie do 30 września trwa wystawa Smoczy Ogród, Bronisław Chromy na Wawelu. No i cóż, może ktoś tam wypatrzy jeszcze jakiegoś lecącego ptaka, nie tylko tego stojącego, bo tam można poszukać i znaleźć wiele ciekawych rzeczy i rzeźb. Zapraszamy. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
A to Kultura na Weekend na antenie Radia Kraków Kultura. Jesteśmy razem do 12.00.